Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. 19 grudnia odbędzie się w Nowym Jorku premiera nowej inscenizacji Gypsy. Jako Rose wystąpi Audra McDonald, wielka gwiazda musicalu. Pierwsza Sara z Ragtime'u, posiadaczka 6 statuetek Tony, co jest światowym rekordem. Będzie pierwszą na Broadwayu czarną aktorką w tej roli. Zapowiada się sensacja, którą ja dzisiaj z przyjemnością wykorzystam jako pretekst, by opowiedzieć wam właśnie o Gypsy, jednym z największych i najważniejszych musicalowych klasyków. Zacznijmy od tego, że ten musical jest w Polsce kompletnie nieznany. Mamy kilka tytułów, które w Ameryce należą do żelaznego kanonu, a u nas nikt ich nigdy nie wystawiał i nikt o tym poważnie nie myśli. Wymieniłbym tu prawie całą twórczość Rodgersa i Hammersteina. Na afiszach polskich teatrów muzycznych pojawiły się tylko dwa musicale tej spółki autorskiej. Oklahoma w Gliwickim Teatrze Muzycznym oraz Dźwięki Muzyki również w Gliwicach, a trochę wcześniej w Teatrze Nowym w Słupsku. Żadnej z tych trzech realizacji nie można określić mianem sukcesu. Oklahoma była wręcz frekwencyjną katastrofą, pokazaną bodajże kilka razy. South Pacific i King and I nie były wystawione nigdy. O innym klasyku, Guys and Dolls, już wam opowiadałem. W Ameryce i Wielkiej Brytanii to żelazny musicalowy repertuar, tytuł wznawiany systematycznie na Broadwayu i West Endzie. U nas nigdy nie odbyła się jego premiera. Dodam może, że szczerze mówiąc, trudno mieć nadzieję, że ten stan się zmieni, że kiedyś uda się wprowadzić na nasze sceny te tytuły. Nie załapały się, kiedy polskie teatry muzyczne wystawiały musicale tego okresu. Nie są w Polsce częścią klasyki, tak jak West Side Story czy Skrzypek na dachu, których premiery od czasu do czasu pojawiają się na afiszach. Zresztą ostatnio częściej oper niż teatrów muzycznych. Trudno się dziwić. W teatrach muzycznych interesuje nas to, co nowe i świeże. Temu podporządkowujemy budowanie naszych zespołów, aktorskich, wokalno-tanecznych czy orkiestrowych. Poza tym te wcześniejsze musicale wymagają innego rodzaju głosów, większej liczby instrumentów. Ich tytuły nie są też bardzo znane polskiej widowni, więc jeśli któraś z oper chce wystawić starszy musical, to woli sięgnąć do sprawdzonych, osadzonych w naszej kulturze utworów. W rezultacie okazuje się, że polskie teatry muzyczne po prostu nie wystawiają musicalowej klasyki. Trudno więc oczekiwać, by w przewidywalnym czasie na którejś z polskich scen pojawił się musical Gypsy. W tym wypadku naprawdę szkoda, bo to tytuł nieoczywisty, dosyć poważny jak na musical z końca lat 50. i nawet dosyć trudny, można powiedzieć. Bardziej w kierunku West Side Story niż komedyjek typu My Fair Lady czy Kiss Me Kate. W Ameryce Gypsy funkcjonuje jako wehikuł dla wielkich kobiecych gwiazd musicalu. Dla dojrzałych gwiazd musicalu. Jest jak Hello Dolly. W głównej roli wymaga niekwestionowanej osobowości, o ogromnej scenicznej charyzmie, no i koszmarnie wysoko stawia poprzeczkę pod względem wokalnym i aktorskim. Tylko naprawdę wielkie gwiazdy musicalu mogą udźwignąć tę rolę. Tę poprzeczkę postawiła tak wysoko Ethel Merman, pierwsza w historii wielka musicalowa diva i ciągle jedna z największych. Oprócz niej w roli Rose występowały na Broadwayu Angela Lansbury w 1973 roku, Tiny Daly w 1989, Bernadette Peters w 2007 i Patti LuPone w 2015. W tym samym 2015 roku w Londynie grała Gypsy Imelda Stanton. Dodajmy jeszcze Bette Midler jako filmową Rose z 1993 roku i będziemy mieli prawdziwy musicalowy gwiazdozbiór. Dlaczego tak jest? Co jest takiego w tej roli? Powiedziałbym, że przede wszystkim człowiek. Rose jest megalomanką. Jest kapryśna, jest apodyktyczna, bezczelna. jest koszmarną matką. Nie, że nie przykładającą się do obowiązków. Raczej z tych, które zamieniają życie córek w koszmar. Jest niesympatyczna, opryskliwa, po prostu wredna. Ale też tryska energią. Wali przez życie jak taran, nie zważając na to, co niszczy po drodze. Los nie szczędzi jej ciosów. Ale ona zawsze wydobywa się spod gruzów i ciągnie dalej ten wózek. Przede wszystkim jest głęboko nieszczęśliwa. Jej marzenia, aspiracje, jej fascynacje, no niczego z tego nie mogła zrealizować. Bo świat jej nie pozwalał. Bo była kobietą w świecie rządzonym przez mężczyzn. W świecie nieakceptującym kobiet tak silnych jak ona. Dlatego wszystkie swoje marzenia, uczucia i aspiracje przelewała na własne córki. Nie myślała o nich, traktowała je jako substytut samej siebie. Nic dziwnego, że również one ostatecznie ją zdradziły. Co sprawia, że Rose jest jeszcze bardziej nieszczęśliwa. Zagrać tak w gruncie rzeczy podłą, wredną, odstręczającą kobietę w ten sposób, żeby widzowie ją zrozumieli i jej współczuli, żeby była bohaterką musicalu, z którą będą się identyfikować, to jest zadanie arcytrudne. Naprawdę podołać mu mogą tylko największe aktorki. Okej, zacząłem tym razem trochę od końca. Pora wrócić na sam początek. Gypsy. Co to za musical? Skąd się wziął? O kim i o czym jest? Ile zgarnął statuetek Tony? Sam początek to rok 1954. Na półkach amerykańskich księgarni ląduje książka Gypsy Memoir. Pamiętnik Gypsy Rose Lee, najsłynniejszej striptizerki Ameryki. Autorka mogła go opublikować, bo w styczniu tego samego roku zmarła jej matka, Rose Thompson Hovick. Przedstawiona w książce niezbyt pochlebnie, a w każdym razie co najmniej kontrowersyjnie. Nie chodziło jednak o to, że Gypsy Rose bała się, że jej mamie będzie przykro. Bała się raczej, że rodzona matka poda ją do sądu, oskarżając o zniesławienie. Znała swoją matkę, więc było to całkiem prawdopodobne. Gypsy Rose Lee tak naprawdę nazywała się Rose Louise Hovick. Przyszła na świat w Seattle, najpewniej w 1911 roku. Pewności nie ma, ponieważ jej matka, obwożąc swoje dwie córki po teatrach wodewilowych, fałszowała im dokumenty. Miała parę kompletów z wiekiem zawyżonym, których używała w Stanach, gdzie granica wieku dopuszczającego dzieci do pracy była wyższa niż gdzie indziej. I z wiekiem zaniżonym, których używała, żeby wyłudzić dla dziewczynek ulgowe bilety kolejowe. Rose Louise w dzieciństwie nazywana była po prostu Louise. To nie ona była jednak tą bardziej utalentowaną z sióstr, ale June. June Hovick. Ta już jako 2,5-roczne dziecko występowała w wodewilach, a jej występy reklamowano jako popisy najmniejszej stepującej tancerki na świecie. Matka, sama niespełniona artystka, jak wspomniałem, obwoziła córki po amerykańskich teatrach wodewilowych. Dwa słowa o wodewilach. W pierwszej połowie XX wieku była to najbardziej popularna amerykańska rozrywka. Wodewilami nazywano składankowe programy, na które składały się występy muzyczne, skecze, popisy akrobatyczne, czasem cyrkowe. Program był pozlepiany z kilkunastu takich numerów, poukładanych w myśl obowiązującej formuły. Nie łączyła ich fabuła ani myśl przewodnia. Miały po prostu bawić widzów lub zadziwiać. W wodewilach pojawiały się często tak zwane speciality numbers, popisy wyjątkowych umiejętności. Mogły to być zwierzęta grające na instrumentach muzycznych. Mógł to być monolog brzuchomówcy. Mogła to być stepująca 2,5-letnia dziewczynka. Trzeba podkreślić, że była to rozrywka porządna, szanowana, w żadnym razie nie wulgarna, przeciwnie, rodzinna. Wodewile były bardzo popularne w Ameryce, a specjalizujące się w nich teatry mogły mieć widownie nawet na 2-3 tysiące widzów. Oczywiście największe teatry wodewilowe znajdowały się w Nowym Jorku i kilku innych metropoliach, ale właściwie w każdym większym mieście można było znaleźć jedną czy kilka tego rodzaju scenek. Z kolei artyści wodewilowi jeździli po całym kraju, prezentując swoje umiejętności i popisy w kolejnych miastach. Po latach teatralnych wędrówek June uciekła od matki. Uciekła z jednym z tancerzy występujących z nią na scenie. W przyszłości miała zostać aktorką, całkiem znaną w Ameryce. Rose miała problem. Jej druga córka, Louise, nie była na tyle utalentowana wokalnie i aktorsko, by móc przejąć rodzinny biznes, to znaczy samodzielnie występować na scenie w wodewilowych programach. Kiedy pojawiła się okazja, matka wkręciła jednak Louise do burleski, czyli w tym czasie widowisk, w których gwoździem programu był striptease. Z punktu widzenia popularności Louise był to strzał w dziesiątkę. Okazało się, że w tym widowisku sprawdza się doskonale. Historycy amerykańskiej kultury popularnej twierdzą, że stworzyła swój własny rodzaj występu, o wiele mniej wulgarny i pospolity niż typowy striptease. Według relacji z epoki kładła nacisk nie na strip, rozbieranie, ale na tease, czyli droczenie się, kokietowanie. W trakcie numeru prowadziła błyskotliwą, ostrą, dowcipną rozmowę z publicznością. Wyrafinowaną jak na ten rodzaj występu grę, w której na niby, choć puszczając oko do widza, walczyła z opadającymi elementami stroju. Rozbieranie się odbywało się jakby mimochodem, przez przypadek. Był to krok w kierunku współczesnej burleski, w której od schlebiania męskim gustom ważniejsza jest gloryfikacja kobiecości. Louise zmieniła imię na pseudonim sceniczny. Występowała jako Gypsy Rose Lee. Stała się wielką gwiazdą. Wypełniała największe sale w kraju. Sława nie uchroniła jej jednak kilkukrotnie przed aresztowaniem. Wkrótce zaczęła grywać w filmach, a także pisać kryminały. Opublikowany przez nią pamiętnik stał się bestsellerem, a musical na jego podstawie oraz film na podstawie tej podstawy zapewniły jej dostatnie życie. Siostra June Howick obraziła się na nią, bo Gypsy Rose Lee w pamiętniku przedstawiła wyłącznie swoją wersję wydarzeń. Ostatecznie pogodziły się jednak. Zmarła Gypsy Rose Lee w 1970 roku jako zamożna kobieta. Jej pamiętnik przeczytał słynny broadwayowski producent David Merrick. I od razu pomyślał, że to idealny materiał dla Ethel Merman. To znaczy, nie chodziło mu o rolę striptizerki Gypsy Rose Lee, raczej jej matki. Tyle, że Ethel Merman nigdy w życiu nie zagrałaby roli drugoplanowej. Trzeba więc było materiał przerobić tak, by był nie tyle o Gypsy, co o jej matce Rose. Ale najpierw trochę o Davidzie Merricku. Otóż David Merrick był potworem. Jeśli wyobrazimy sobie wszystkie mityczne, najgorsze cechy wrednego, bezwzględnego broadwayowskiego producenta, wyjdzie nam złagodzona wersja Davida Merricka. Opryskliwy, egoistyczny, egotyczny, cyniczny. Manipulant bezwzględnie wykorzystujący swoją przewagę w relacjach z artystami, autorami, kompozytorami, reżyserami i przede wszystkim aktorami. Bez mrugnięcia okiem zmieniający jak rękawiczki twórców i wykonawców, zmuszający do zmian w spektaklach, cięć, wszystko, żeby musical czy sztuka mogły odnieść komercyjny sukces. Kroczył po trupach do tego stopnia, że znajomi artyści gotowi byli przysiąc, że zawsze unosi się nad nim nieprzyjemny zapach. A skoro mowa o zapachach, Merrick obdarzony był przy tym niesamowitym teatralnym nosem, pozwalającym mu wywęszyć materiał na sukces. Może dlatego nie stronił od ryzyka. Był gościem, którego się podziwia, ale którego się w żadnym razie nie kocha. Na koncie miał wielkie broadwayowskie przeboje. Sztukę Matchmaker, którą przerobił następnie na mega hit musicalowy Hello Dolly. Stop the World, I Want to Get Off, Lot nad kukułczym gniazdem, I Do. W przyszłości jego wielkim triumfem miał być musical 42nd Street, którego reżyser zmarł w dniu premiery, a Merrick zataił te informacje przed aktorami, żeby przekazać im wiadomość o jego śmierci w momencie, gdy w czasie oklasków wywoływali reżysera na scenę. Jest jeszcze kilka, w cudzysłowie, anegdot o tym przyjemniaczku, ale coś mi się zdaje, że poświęcę mu kiedyś osobny odcinek. Z całą pewnością warto. Z kolei Ethel Merman była wtedy pierwszą i ciągle największą mega gwiazdą Broadwayu. Rodzona Nowojorka. Z zawodu sekretarka i stenotypistka. Do zdobycia takiego wykształcenia namówili ją rodzice, którzy uważali, że musi opanować profesję, z której kobieta da radę wyżyć. Ethel wyżywała się jednak po godzinach, śpiewając w klubach, a potem w rewiach i występując w filmach. W 1930 roku nastąpił przełom. George Gershwin usłyszał ją w czasie przesłuchań do swojego nowego musicalu Girl Crazy i zwariował na jej punkcie. Została natychmiast obsadzona. Zagrała główną rolę, zaśpiewała I Got Rhythm i z miejsca stała się gwiazdą. W 1934 roku wystąpiła po raz pierwszy w musicalu Cola Portera, Anything Goes. Oczywiście powtórzyła rolę w wersji filmowej dwa lata później. Porter stał się jej ulubionym kompozytorem, a ona ulubioną gwiazdą jego musicali. Z kolei w 1946 roku zagrała tytułową rolę w Annie Get Your Gun Irvinga Berlina, w jednym z największych hitów lat 40. 1147 przedstawień, w czasach, kiedy Oklahoma dopiero co wyznaczyła standardy nowojorskich megahitów, dobijając do 2212 spektakli. Kiedy Merrick walczył o prawa do Gypsy, Merman zaliczyła jedyną w życiu klapę. Zagrała w musicalu Happy Hunting. 412 spektakli. Jak nowe czasy, nie była to znowu klapa taka straszna, ale Merman miała inne standardy. Pragnęła więc odbicia i z przyjemnością przyjęła ofertę Merricka, żeby wystąpić w Gypsy. To znaczy, żeby ktoś napisał dla niej musical Gypsy. Teraz tak, spróbujmy odtworzyć krąg znajomych pracujących nad Gypsy. Kto, z kim i dlaczego? Współproducentem spektaklu był Leland Hayward, doskonale znany Ethel Merman, której produkował hit Call Me Madame w 1950 roku. Jeden z jej licznych wielkich sukcesów. Hayward zaproponował jako reżysera i choreografa Jeremy'ego Robbinsa, z którym pracował właśnie przy Call Me Madame. Robbins był artystą wybitnym. Miał świeżo na koncie artystyczny sukces West Side Story. Ale mógł konkurować z Merrickiem o tytuł największego sukinsyna w branży. Ciężko się z nim pracowało, miał trudną osobowość i był potworem dla tancerzy. Merman jednak nie była tancerką i może dlatego go uwielbiała. Wszystko było więc dla niej jak najbardziej okej. Po fakcie tak o tym opowiadała w wywiadzie z dziennikarzem, który próbował to jej przypisać sukces finansowy Gypsy. Bzdura, powiedziała. Przeczytałam scenariusz, posłuchałam muzyki, a potem dowiedziałam się, że będzie reżyserował Jeremy Robbins. I po temacie, kochany. Reżyserował Jeremy Robbins. Na Broadwayu to było jak pracować dla Pana Boga. No dobra, ale brnijmy dalej w broadwayowskiego zawodowego plotka. Jeremy Robbins zarekomendował Artura Lorenza, librecistę West Side Story, którego zresztą nie znosił i z którym notorycznie ścinał się przy pracy nad Westem. Sam Lorenz po premierze tego ostatniego przysięgał, że z Robbinsem już naprawdę nigdy. Ale jakoś dał się przekonać. Lorenz z kolei polecił jako kompozytora i autora tekstów piosenek Stevena Sondheima, z którym pracował oczywiście przy West Side Story. Tutaj jednak sprzeciwiła się Ethel Merman, która stwierdziła, że Sondheim to może i fajny chłopiec, ale za mało doświadczony i nie potrafi pisać dla niej jako gwiazdy. David Merrick zaproponował materiał Colowi Porterowi i Irvingowi Berlinowi, ale ci nie wykazali entuzjazmu. Byli ludźmi starej musicalowej daty i dla nich taki materiał to był trochę hardcore. Woleliby coś luźniejszego. Stanęło więc na Julu Steinie, broadwayowsko-estradowym wyjadaczu, który miał na koncie sporo hitów scenicznych, m.in. Gentlemen Prefer Blondes, ale który też pisał dla największych gwiazd, choćby dla Franka Sinatry. A i z Merman zdarzało mu się już pracować. Sondheimowi na pocieszenie zostały teksty piosenek, co jednak stanowiło dla niego poważny problem. Chciał być kompozytorem i bał się, że jeżeli znowu zrobi po prostu teksty, to zostanie zaszufladkowany jako tekściarz. I to już na stałe. Zwłaszcza, że właśnie pracował nad swoim debiutem w roli kompozytora, musicalem Funny Thing Happened on the Way to the Forum i musiałby zawiesić projekt. Poprosił o radę swojego mentora, Oscara Hammersteina II, który kazał mu nie grymasić, bo to możliwość pracy z prawdziwą gwiazdą oraz z najlepszymi wówczas fachmanami na Broadwayu, Lawrencem i Robinsem. Sondheim dostał też trochę wyższe tantiemy niż za West, co przekonało go ostatecznie. Sztuka sztuką, ambicje ambicjami, ale fajnie było ostatecznie mieć rozwiązany problem wysokich kosztów życia w Nowym Jorku. Wracając do procesu pracy. Według pierwotnego zamysłu musical miał być hołdem dla dawnego amerykańskiego teatru, czy dla dawnych amerykańskich widowisk, wodewilu i burleski. Arthur Lawrence pociągnął go jednak w trochę inną stronę. W pamiętniku Gypsy jej matka była mimo wszystko kobietą o dużym wdzięku. Okazało się jednak, że agent Lawrence'a znał ją osobiście i powiedział mu, że w rzeczywistości była kimś zupełnie innym. Że była prawdziwym zwierzęciem scenicznym, choć niespełnionym. Że była kobietą żądną sukcesu i żeby go osiągnąć, była gotowa na wszystko. Że skoro nie udało jej się samej zdobyć sławy i pieniędzy, to kiedy tylko pojawiła się okazja, by zrobić to za pomocą własnej córki, nie zawahała się nawet przez moment i pchnęła Louise w objęcia cokolwiek szemranego biznesu, burleski. I tak, spektakl coraz bardziej stawał się opowieścią o matce, a nie o córce. Co oczywiście było całkiem oczywiste, już w momencie podjęcia decyzji o obsadzeniu w roli Rose Ethel Merman. Ze względów komercyjnych postanowiono zostawić tytuł Gypsy. Kojarzył się jednoznacznie z pseudonimem najsłynniejszej amerykańskiej striptizerki. Zgadnijcie więc, czego spodziewali się widzowie, widząc na afiszu taki tytuł. Tymczasem zamiast scen z burleski, zamiast striptizu, dostawali gorzką opowieść o cynicznej matce, o niespełnionej artystce, która z ślepym zapamiętaniem robi z córek aktorki, a ostatecznie staje na pustej scenie skonfrontowana z katastrofą, w jaką zamieniło się jej życie. Ryzykowne. Żeby widzowie nie zażądali zwrotu kasy za bilety, ta opowieść musiała być naprawdę dobrze napisana, zrealizowana i zagrana. Musical ostatecznie dosyć wiernie opowiadał losy matki i jej córek zarysowane w pamiętniku, chociaż bardziej w ujęciu zaproponowanym przez Lawrence'a niż w oryginalnym. Rose z dwiema córkami walczy o miejsce dla siebie i dla nich w showbiznesie. Nie pomaga w tym jej ojciec, mimo próśb. Spotyka w Los Angeles Herbiego, handlarza słodyczami, który oświadcza się jej. Rose jest jednak trzykrotną rozwódką i nie ma ochoty pakować się w kolejny oficjalny związek. Zostają kochankami, a on pełni odtąd funkcję agenta teatralnej rodzinki. June robi w numerach za gwiazdę. Louise pomaga jej w kulisach. Żyją w ciągłym objeździe. W końcu June ucieka z chłopakiem. Rose upiera się, by Louise zastąpiła siostrę jako gwiazda programu, ale dziewczyna jest nieśmiała i nie ma takiego talentu jak siostra. Tymczasem mijają lata i wodewil staje się przestarzały. Wypierany jest przez kino. Coraz trudniej znaleźć matce i córce pracę. Rose wykorzystuje więc pojawiającą się okazję i obsadza Louise w burlesce, jako striptizerkę. Dziewczyna odkrywa swój talent, odnosi sukces. Zostaje gwiazdą. Mijają kolejne lata. Rose jest skrajnie sfrustrowana. Uważa, że jej życie skończyło się klęską. W przedfinałowej scenie kłóci się z Louise w garderobie, wyrzucając wreszcie z siebie, że nigdy nie chodziło jej o to, by którakolwiek z jej córek była gwiazdą, że tak naprawdę to ona powinna nią być. Zostaje sama na scenie i śpiewa wielki numer Rose's Turn, kolej na Rose. Na pustej scenie, we własnej głowie, zostaje gwiazdą i wykonuje wielki, Song. Śpiewa, a właściwie krzyczy wielokrotnie: Everything's coming up roses, this time for me, for me, for me. Tym razem dla mnie, dla mnie, dla mnie. A kiedy milknie muzyka i nawet w jej głowie światła spektaklu stają się znowu rzeczywistością pustej, martwej sceny, słyszy oklaski pojedynczej osoby. To jej córka, która była świadkinią jej występu. I która zrozumiała, jak wielki głód sceniczny zżerał przez całe życie jej matkę. Podtytuł musicalu to bajka. Tylko pod warunkiem dodania tego określenia, June Havoc, która była jedną z bohaterek pamiętnika, udzieliła zgody na jego adaptację. June w spektaklu nie jest sportretowana szczególnie pozytywnie, podobnie zresztą jak Rose. Havoc nie chciała jednak blokować praw, bo wiedziała, że i pamiętnik, i musical Gypsy mają ogromne znaczenie dla jej siostry Louise. Że dzięki nim w oczach wszystkich będzie kimś więcej niż tylko dziewczyną, która rozbiera się dla tysięcy widzów za pieniądze. Ale właśnie, June udzieliła zgody pod warunkiem, że Gypsy będzie reklamowany jako musicalowa bajka. Akcja Gypsy obfituje w dramatyczne zwroty, a bohaterki muszą się ciągle zmagać z kłodami rzucanymi im przez los pod nogi. Może dlatego sam proces produkcji, pracy nad spektaklem był już raczej różany, usłany różami. Nie było zbyt wielu dramatycznych zwrotów czy drastycznych scen. Merman zachwyciła się na przykład muzyką Jula Steina. Poprosiła jego i Sondheima, by odwiedzili jej ukochanego Cola Portera, który schorowany mieszkał wtedy w apartamencie w nowojorskim hotelu Waldorf Astoria. Kiedy usłyszał muzykę, nie miał siły klaskać. Zamiast tego postukał tylko łyżeczką o brzeg filiżanki i się rozpłakał. Previewsy w Filadelfii sprzedały się w 100%. Kończyły się owacjami na stojąco. Recenzenci rozpływali się nad Merman, chociaż przekonywali, że trzeba trochę przyciąć materiał. Autorzy nie mieli z tym problemu. Wywalili 45 minut spektaklu. Ciekawe, że w sukces najmniej wierzył David Merrick. Wprawdzie to on wpadł na pomysł, ale przy tej produkcji po prostu nie bardzo miał się czym wykazać jako producent. Zatrudnił świetnych fachowców i wszystko szło gładko. Żadnych kryzysów i rollercoasterów. Był więc wściekły jak mucha, bo miał wrażenie, że to nie jego sukces. Ględził wszystkim, że jeśli nie uda mu się zrobić właściwej reklamy w Nowym Jorku, to czeka ich totalna katastrofa i Gypsy nie przetrwa na afiszu nawet miesiąca. Zespół wracał więc na Broadway jak na ścięcie. Okazało się jednak, że jak na złość bilety sprzedają się niczym świeże bułeczki. I właściwie w powietrzu wisi już sukces. Ethel Merman była tak spokojna, że na godzinę przed spektaklem, zamiast obgryzaniem z nerwów paznokci, zajęła się polerowaniem swoich brylantów. Przypomniała mi się anegdota o Helenie Modrzejewskiej. Któraś z arystokratek zapytała aktorkę, czym myje swoje klejnoty, jak się zabrudzą, bo ona perły mlekiem, szafiry koniakiem, a brylanty szampanem. Modrzejewska odparła, że ona niczym. Jak się zabrudzą, to je wyrzuca. Merman w roku 1959 jeszcze nie dotarła na ten poziom gwiazdorstwa i o higienę brylantów, jak widać, jednak dbała. Z kolei Lawrence stwierdził, że w teatralnym raju premiery powinny wyglądać dokładnie tak jak premiera Gypsy. Wszystko poszło idealnie. Publiczność szalała z zachwytu, recenzenci rozpływali się w komplementach. Mimo, że jednemu z nich, i to jednemu z najważniejszych, David Merrick próbował zrobić na złość, zabraniając zapraszać go na spektakl. Chodziło o Kenneta Tynana z The New Yorkera, który zjechał producentowi poprzednie przedstawienie. Ostatecznie Tynan mógł przebierać w miejscach, bo jednocześnie przemycili mu bilety Lawrence, Stein i Robbins. Na gali nagród Tony zdarzyło się jednak coś niezwykłego, przykrego i znaczącego. Gypsy uzyskał nominację w 8 kategoriach, w tym dla najlepszego musicalu, reżyserii, no i oczywiście dla głównej roli kobiecej. Ale przegrał z Kretesem. I to z kim? Z dźwiękami muzyki Rodgersa i Hammersteina. Czyli przydarzyło się musicalowi dokładnie to, co nieco wcześniej West Side Story, który poległ w walce z Music Manem. Propozycja ambitna, wykraczająca poza schematy, nowatorska w ramach Broadwayu, przegrała z tytułem bezpiecznym, pluszowym, suitaśnym. Bo Gypsy był naprawdę dużym krokiem naprzód w rozwoju musicalu. W przeciwieństwie do wcześniejszych musicali o teatrze, nie celebrował świata teatru, ale patrzył na niego krytycznie. Dawał diagnozę, dyskutował o jego blaskach i cieniach. Zrywał też z wszechobecnym w latach 50. musicalowym eskapizmem, poglądem, że musical ma zapewniać widzom ucieczkę, wytchnienie od poważnych problemów, z jakimi borykają się w życiu. A zatem, że nie powinien opowiadać o rzeczach trudnych, bo widzowie mają ich po kokardę na co dzień. Gypsy był i jest musicalem gorzkim, niewesołym w wymowie, może nawet trudnym, ale za to bardzo prawdziwym. Przełomem było to, że jego główna tytułowa bohaterka była postacią, którą trudno do końca polubić. Rose raczej nas wkurza, drażni, może nawet przeraża. A przy tym bardzo, bardzo jej współczujemy. Jest jak późniejsza Norma Desmond w Bulwarze Zachodzącego Słońca. Bardzo ludzka w swojej nieludzkości. Kiedy poproszono Ethel Merman o komentarz, że jak to, Tony dostała nie ona, ale Mary Martin grająca Marię w dźwiękach muzyki, aktorka wzruszyła ramionami. Powiedziała: a jak niby miałabym pobić zakonnicę?